Nasz gość dnia.
Witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski jest naszym dzisiejszym gościem. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
Zanim przejdziemy do tematów stricte rolniczych, zaczniemy od sprawy, która w ostatnich dniach wzbudziła sporo zamieszania w przestrzeni publicznej. Chodzi o konflikt, który pojawił się między panem ministrem a panią starostą powiatu Zambrowskiego, a dokładnie o pana telefon wykonany do pani starosty. Oskarżenia są mocne. Czy w tej rozmowie padły ze strony pana ministra groźby?
Nie ma żadnego konfliktu między mną a panią starostą. Zadzwoniłem i poprosiłem o to, żeby zostawiła w spokoju moją żonę. Ja jestem osobą publiczną i mnie może atakować, bo rozumiem, takie są realia polityki, ale żona akurat jest osobą prywatną, prowadzi swoją działalność i chcę, żeby miała spokój. I o to panią starostę poprosiłem, powiedziałem, że żona jej zawsze broniła, kiedy ktoś ją atakował. I jeżeli faktycznie wszystko zostało w protokole zapisane, w tym protokole, który powinien być umieszczony w biuletynie informacji publicznej, a został utajniony przez panią starostę, przewodniczący Rady Powiatu, członek zarządu powiatu chciał się zapoznać z tym protokołem. Pani starosta stanowczo odmawia okazania tego dokumentu, no ale mam nadzieję, że w ramach informacji publicznej przekażę, chętnie zapoznam się z całością, co zostało zapisane. Żadnego słowa, które padło, nie żałuję. Każde słowo podtrzymam. A jeżeli pani starosta czuje się w jakikolwiek sposób zastraszana, źle potraktowana przeze mnie, to ma do tego odpowiednie możliwości. Jest policja, jest prokuratura, niech składa doniesienie, zawiadomienie i niech ktoś to sprawdza. Tak jak wtedy, kiedy pani starosta chętnie udostępniała te informacje na temat tego, co się działo wokół Mercosur, co wiązało się z protestami, co wiązało się z tą akcją pod moim domem. Tak, mam nadzieję, że teraz chętnie odniesie się szczerze, uczciwie, a nie kłamiąc, przekłamując to, co tam się wydarzyło.
Panie ministrze, bo być może ktoś nie wie i nie jest w temacie, czego dotyczył tak naprawdę ten telefon, z jaką sprawą to było związane?
Tutaj radny Łomżyński zamieścił informację, jakoby moja żona otrzymała pieniądze, które w jakiś sposób zależały ode mnie. Moja żona, tak jak każdy obywatel, ma prawo korzystać z dofinansowań, z pieniędzy, czy z budżetu unijnego, czy z budżetu krajowego, pod warunkiem, że spełnia wszystkie formalności. W 2022 roku złożyła wniosek na rozpoczęcie działalności gospodarczej i taki wniosek złożyła poprzez lokalną grupę działania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Przypomnę, wtedy marszałkiem województwa był pan Artur Kosicki, związany z Prawem i Sprawiedliwością, ale to nie ma znaczenia, kto jest marszałkiem, bo to procedują, rozpatrują pracownicy, niezależnie od tego, kto rządzi w kraju, w województwie, w powiecie. Taki wniosek złożyła, otrzymała pomoc i wszystko jest transparentne, wszystko jest jawne, bo ja przecież od 2010 roku składam oświadczenia majątkowe, w którym wszystko wykazuje, co ja otrzymuję, co stanowi naszą własność, współwłasność małżeńską. Nie mamy rozdzielności majątkowej.
Czyli ten wniosek nie został złożony teraz?
Nie. Kolejny wniosek został złożony teraz, bo był kolejny nabór i o rozszerzenie działalności. I też nie ma to znaczenia, czy marszałkiem jest pan Łukasz Prokorym, czy marszałkiem byłby pan Modzelewski, gdyby został dalej radnym sejmiku i ktoś by na niego postawił, ale na nim się już przekonali wszyscy w województwie. Dzisiaj próbuje atakować wszystkich, bo widzimy to, co w swoich mediach społecznościowych, to nie tylko ja jestem przedmiotem ataku, bo przecież pan prezydent Łomży, pani poseł Łebkowska-Gołaś, wszyscy, którzy tutaj są z innych opcji niż pan radny, próbuje atakować. No i to dotyczyła rozmowa powielania tej nieprawdy przez panią starostę. Nie wiedziałem, że pani starosta jest podczas posiedzenia zarządu powiatu, ale to nie ma znaczenia, bo jeżeli była tak zajęta, to mogła powiedzieć, nie odebrać tego telefonu. Dzwoniłem z prywatnego telefonu na prywatny telefon. To nie była w żaden sposób służbowa rozmowa, jak to mówi pani starosta, że myślała, że to będzie dotyczyło spraw służbowych, ale tak jak powiedziałem, jeżeli się czuje w jakikolwiek sposób przeze mnie dotknięta, zastraszana, niech uruchamia procedurę, a nie tylko robi z tego szum medialny, który tak naprawdę poza tu naszym regionem nikogo w kraju nie interesuje.
A czy jest pan minister w stanie zagwarantować, że każdy może czuć się spokojnie i nie będzie pan używał aparatu państwa, służb, bo takie oskarżenia też właśnie padały, w stosunku do kogokolwiek?
Ale pani redaktor, jakie ja mam narzędzia, żeby używać służb, aparatu państwa? Bo przecież ja nie jestem ani ministrem administracji spraw wewnętrznych, gdzie podlegają służby, policja. Ja jestem ministrem rolnictwa, który ma instytucje, inspekcje, ale żadnych służb pod sobą nie mam.
Panie ministrze, to może czas na kolejny telefon już, żeby rozładować tę całą sytuację i wyjaśnić to, co się wydarzyło.
Ale pani starosta tego nie chciała wyjaśniać, bo gdyby chciała wyjaśnić,
pan minister
to zaprosiłaby. Nie, ale poszła pierwsza do mediów. Przecież nie było ani telefonu w drugą stronę, ani zaproszenia do starostwa. Gdyby takie było, nie ma problemu, żebym poszedł i porozmawiał w obecności innych osób z panią starostą. A to, że powiedziałem, że jeżeli chcę tak sprawdzać moją rodzinę, to może też by warto sprawdzić, jak szybko awansował jej mąż w policji wtedy, kiedy miała, kiedy rządziła właśnie partia, w której jest członkiem, jak szybko znalazł pracę na emeryturze, ale nie powiedziałem, że to będę sprawdzał i nie mam zamiaru tego sprawdzać.
Ale jest pan otwarty na telefon drugi
Jestem
albo na rozmowę?
Jestem otwarty na rozmowę. Ja naprawdę wiele lat już funkcjonuję i w tej mniejszej polityce, i w większej, i w samorządach, i nigdy nie miałem takiej sytuacji, że ktoś z różnymi starostami, z różnymi radnymi rozmawiałem. Nie było takiej sytuacji, żeby ktoś gdzieś w mediach przedstawiał, a nie wyjaśniał sprawy face to face.
Dobrze, panie ministrze, to zostawiamy. Przechodzimy do tematów rolniczych, bo mamy sporo słuchaczy, rolników właśnie, którzy słuchają nas nawet w czasie swojej pracy. Żniwa trwają.
Pozdrawiam wszystkich rolników.
Paliwo potrzebne, ceny na stacjach przyprawiają rolników o ból głowy i to pewnie delikatnie mówiąc, będzie dopłata do litra paliwa w wysokości tych 2 zł, czy nie?
Bo do tutaj 2 zł, pani redaktor, bo właśnie, no też, żebyśmy mówili.
Bo tutaj znowu pojawiły się jakieś zarzuty, że ministerstwo nie złożyło odpowiednich dokumentów.
Już wszystko wyjaśniam. Oczywiście, no, opozycja nie śpi. Im bliżej wyborów zdaje sobie sprawę, że będzie więcej obrzucania błotem, atakowania. To jest zwiększenie dopłaty do akcyzy do paliwa rolniczego. Jest kwota w tej chwili 1,48 zł i to, co zapowiedziałem, zwiększenie do 2 zł tego zwrotu, czyli 52 grosze na każdym litrze do paliwa rolniczego. Oczywiście tu są odpowiednie przepisy i procedury, ale żeby to zwiększyć, maksymalna kwota jest w tej chwili taka, żeby to zwiększyć, potrzebna jest notyfikacja Komisji Europejskiej. To nie jest wniosek, bo początkowo, kiedy komisja nie przyznała tych pieniędzy dodatkowych, miał być składany wniosek. Dzisiaj my mamy poinformować Komisję Europejską. I tak, rozmowy takie w trybie roboczym się odbywają pomiędzy, nawet nie na szczeblu ministra i komisarza, bo przecież to są departamenty, to są pracownicy ministerstwa. No, w ministerstwie pracuje ponad 900 osób. Każdy ma swoje zadania, każdy ma swoje obszary, którymi się zajmuje. I te uzgodnienia trwają. Jest przygotowywany też odpowiedni formularz wniosku, rozporządzenie, które będzie obowiązywać. I taki wniosek będzie przyjmowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zarówno dotyczący pomocy nawozowej, jak i paliwowej. I te wnioski będą przyjęte, rozpatrzone i pieniądze wypłacone na tej podstawie. Ciągle powtarzam to, że to są pieniądze publiczne. Tu nie ma możliwości takiej, że ja dzisiaj powiem, że płacimy pieniądze i jutro te pieniądze będą na kontach. Wszystko wymaga przygotowania rozporządzeń, przepisów, ale też uzyskania takiej akceptacji, bo my mamy poinformować Komisję Europejską, że taka pomoc będzie w takiej wysokości przyznana naszym.
Ale rynku. Dalej to podtrzymujecie, że do 2 zł
dopłaty będzie ta dopłata. I tak jak powiedziałem, od 1 października będziemy przyjmować wnioski. To jest kolejny obszar, chociażby przyspieszenie wypłaty zaliczek w ramach płatności bezpośrednich. Od 8 września te pieniądze popłyną na konta rolników. Nigdy w historii tak wcześnie te zaliczki nie były wypłacane. Od 16 października w związku z tym, że występowaliśmy do komisji, komisja zgodziła się, żeby te wypłaty zaliczek mogły być uruchomione wcześniej i tak też będzie. Agencja Restrukturyzacji też musi te wnioski przyjąć, rozpatrzyć i to się wszystko dzieje, ale jesteśmy gotowi, żeby od 8 września te zaliczki wypłacać.
W Polsce do końca wakacji obowiązuje program Ceny Paliw Niżej 2, ale co dalej? Co po wakacjach? Ostatnio nawet, gdy byliśmy na dożynkach, rolnicy mówili, no pani redaktor, w rozmowach, luźnych rozmowach, no te ceny paliw to nas po prostu zjadają.
Pani redaktor, wiemy doskonale, z czego wynikają te wysokie ceny paliw. Trudna sytuacja na Bliskim Wschodzie, cały czas utrzymujący się konflikt, też działania na rynkach światowych powodują, że te ceny mamy wysokie. Rząd tu wprowadził wcześniej już CPN, czyli dopłaty do tego paliwa, tak, i ustalenie maksymalnej kwoty za litr, żeby nie dochodziło na rynku do spekulacji. W tej chwili też ten program został powtórzony, natomiast no to nie jest jak gdyby obszarem mojej działalności. Tak jak tutaj rozmawiamy, jestem ministrem rolnictwa, za te kwestie odpowiada minister energii w uzgodnieniu z ministrem aktywów państwowych i tutaj pracują nad tym, żeby maksymalnie wspierać, pomagać Polkom i Polakom w trudnej sytuacji.
Panie ministrze, ale to, na co macie wpływ, to jest projekt ustawy Lex Rolnik i rząd przyjął właśnie ten projekt mający chronić rolników przed sąsiedzkimi roszczeniami. Jesteśmy blisko końca tych sporów?
To jest projekt, który jest odpowiedzią na właśnie potrzeby rolników, bo zbliżająca się szybko zabudowa do gospodarstw rolnych, często ci, którzy mieszkali w mieście i podjęli decyzję o przeprowadzeniu się na wieś, do momentu zamieszkania na tej wsi nie widzieli problemu, ale kiedy już zaczynają mieszkać, to zaczynają przeszkadzać dźwięki, zapachy związane z produkcją rolniczą i tu dochodziło już do takich rozstrzygnięć, do takich wyroków sądowych, że rolnik z jednej strony miał ograniczyć produkcję, a z drugiej strony wypłacić odszkodowania sąsiadom za tak zwaną emisję. To w tym projekcie zmieniamy. Dzisiaj będzie kwestia taka, że jeśli ktoś kupuje działkę, musi w akcie notarialnym oświadczyć, że wie, z czym się wiąże takie sąsiedztwo, no bo często to jest decyzja, która wynika z niższej ceny nieruchomości, niż można by było kupić w mieście, więc ludzie decydują się chętnie przeprowadzać na wieś, ale wieś jest miejscem produkcji i musi pozostać tą wsią. Nie możemy pozwolić na to, by taka produkcja była wyłączana, ograniczana, bo przecież chodzi tutaj o bezpieczeństwo żywności i nad tym pracujemy. Mam nadzieję, że już teraz po tej przerwie wakacyjnej w parlamencie trafi ten projekt do Sejmu, przejdzie komisję, później Senat i z parlamentu trafi na biurko pana prezydenta. No i mam nadzieję, że pan prezydent podpisze tę ustawę.
Panie ministrze, a gdyby odwrócić tę sytuację, gdyby ktoś, kto już jest osiedlony na danym terenie, zechciał na przykład, nie wiem, rozpocząć działalność taką gospodarczą, rolniczą i postawić chlewnię, to co wtedy?
No, w zależności od tego, gdzie ta chlewnia miałaby powstać, bo to przecież to nie jest tylko jakieś widzimisię ministra. Na to są odpowiednie przepisy, decyzje środowiskowe. To samorządy dbają o to, żeby były jak najlepsze lokalizacje przyjmowane i to zależy, gdzie ta osoba mieszka i gdzie ta działalność miałaby być prowadzona, no bo jeżeli mamy zwartą zabudowę mieszkaniową, to też chodzi o to, żeby już tam nie powstawały gospodarstwa, czy nie powstawały nowe zakłady pracy, które by miały oczywiście w jakiś sposób uprzykrzyć życie tym mieszkańcom, ale też w drugą stronę, jeśli ktoś kupuje działkę, która była wcześniej działką rolną, przylega bezpośrednio do gospodarstwa rolnego, no to wiadomo, że z tym mogą się wiązać różne tematy związane chociażby z tym, że w trakcie żniw, w trakcie zbioru kukurydzy, zbioru płodów rolnych wyjeżdża ciągnik czy maszyna rolnicza po godzinie 22, bo rolnik korzysta z okienka pogodowego i chce te płody rolne zwieść jak najszybciej, zdążyć przed deszczem, a widzimy w tym roku, jak mocno kapryśna jest nasza pogoda.
Panie ministrze, rolnicy, których uprawy zostały uszkodzone w związku z tymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, składają obecnie wnioski o wsparcie, o dofinansowanie. Wy jako ministerstwo te wnioski przyjmujecie, ale ja chciałabym zapytać o województwo podlaskie. Dużo tutaj u nas w regionie tych szkód ta pogoda wyrządziła?
No, cały czas oczywiście czekamy na protokoły, które spływają do nas, protokoły z szacowania szkód. No i też widzimy, że to się nie zakończyło, bo przecież ostatnie godziny, ostatnie dni to kolejne wichury, które przeszły nad województwem podlaskim, deszcze, które też powodują szkody, gradobicia. Kilka dni temu, czy kilka tygodni temu mieliśmy rekordowej wielkości grad, który spadł nad powiatami w województwie warmińsko-mazurskim, więc ta sytuacja jest bardzo dynamiczna, zmienna. Jeżeli faktycznie rolnik ucierpiał na skutek anomalii pogodowych, odpowiednie komisje powołane przez wojewodów na wniosek wójtów, burmistrzów muszą oszacować te straty i one są, te wnioski później spływają do nas. Mamy zabezpieczone środki na pomoc rolnikom.
A jakie to będzie wsparcie? W jakiej wysokości?
W zależności od tego, ile wniosków, na jakie kwoty do nas trafi. To jest, to właśnie wynika z szacowania strat, no bo trudno jest powiedzieć, na ile tych szkód wyrządziły anomalia pogodowe na terenie całego kraju, ale tutaj pieniądze w rezerwie mamy cały czas utrzymywane po to, żeby takiej pomocy udzielić.
Ile tych pieniędzy jest w rezerwie na tę działkę?
Znaczy cała rezerwa to jest prawie 3 miliardy złotych, ale z tego wypłaciliśmy bardzo dużo, bo prawie 2 miliardy złotych w tym roku już, w ubiegłym roku 2 miliardy złotych, a w tym roku ponad miliard dla właścicieli gospodarstw, w których gospodarstwach wystąpiły choroby drobiu, trzody chlewnej, to jest ASF, grypa ptaków, rzekomy pomór drobiu. To w tej rezerwie są różne środki na różne obszary, ale tak jak powiedziałem, te pieniądze są zabezpieczone i wypłacimy pieniądze. Tak jak w latach ubiegłych, czy rolnicy dotknięci powodzią w 2024 roku, czy podtopieniami w województwie warmińsko-mazurskim, na Żuławach, te pieniądze zostały rolnikom przekazane.
Dziś Ukraina świętuje swoją niepodległość, ale chyba rolnicy na słowo Ukraina reagują trochę alergią.
Myślę, że nie rolnicy reagują alergią, tylko rolnicy pod wpływem polityków, którzy próbują znowu tutaj zrobić dużą aferę. I są te blokady dla czterech podstawowych produktów, które ciągle obowiązują. Nie ma napływu zbóż z Ukrainy. Te produkty, które mogą wjeżdżać, to też widzimy, jakie to są ilości, ale też chodzi o to, że my eksportujemy dużo naszych produktów na Ukrainę i chodzi o to, żeby tam jak najwięcej też naszych produktów trafiło. Ukraina ze względu na zamknięte porty czarnomorskie chce wywieźć swoje zboże i tutaj podejmuje próbę kontaktu z ministerstwami poszczególnymi, to Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Rolnictwa, ale oczywiście nie podejmę żadnych decyzji, które by uderzały w naszych rolników i naszych przetwórców.
To był trudny rok w rolnictwie? To jest trudny rok w rolnictwie, czy były trudniejsze?
Trudny rok, bo oczywiście zimna wiosna z niskimi temperaturami pod koniec kwietnia, to w wielu sadach, w wielu plantacjach powstały ogromne szkody. Dzisiaj ci sadownicy liczą straty. W ogóle zbiory są niższe niż średnie zbiory dla poszczególnych lat ze względu na suchą wiosnę.
Odczujemy to w sklepach?
Trudno tutaj to szacować w tej chwili, no bo to jest różnie. Czasem wydaje się, że ze względu na to, że jest mniej produktów, to te ceny będą wysokie albo niskie. No ja tutaj też nie będę wróżył z fusów na razie, bo to jest oczywiście, to się dzieje cały czas. To regulują te ceny światowe giełdy, światowe rynki. Niezależnie od tego, czy jest urodzaj, czy nie urodzaj, to też działa eksport. import działa. Import, cieszę się, że po raz kolejny bijemy rekord wartości eksportu produktów rolnych z Polski do innych krajów, na rynki europejskie, na rynki krajów trzecich, bo za pierwsze półrocze wartość eksportu produktów rolno-spożywczych, które wyjechały z Polski, to 29 miliardów euro, większa kwota niż za rok, za pierwsze półrocze 2025 roku.
Przed momentem pan minister wspomniał o fusach, a jak fusy, to co? Kawa oczywiście.
To kawa.
I ma pan ze sobą w studiu, jeśli ktoś nas ogląda, coś specjalnego, kawę z żołędzi. I to wcale nie był żart.
Tak jest. To nie był żart. To padło podczas jednej rozmowy porannej w Ogólnopolskim Radio, gdzie pan redaktor zapytał mnie, czy powiedział, oznajmił, że kawa może wzrosnąć, cena kawy nawet o 300%. Powiedziałem, że mamy naszą dobrą kawę z żołędzi, polską, bo promuje produkt polski.
I to jeszcze pod Laską.
Wszędzie i pod Laską, tak. Miejscowość Koryciny Ziołowy, zakątek Dary Natury, miejsce, które mieszkańcy województwa podlaskiego znają, chętnie odwiedzają. I oczywiście to nie jest tak, że jakomukolwiek chciałbym zakazać czy obrzydzić kawę, ale pokazać, że są zamienniki. Nie wierzę, że ta kawa, ta cena wzrośnie tak szybko. Słyszymy, jak to od lat, ile to kakao ma kosztować, bo tam się kurczą uprawy kakaowca i w związku z tym miałoby być dużo droższe. Już słyszeliśmy od lat. Teraz z kawą, czego to jest pokłosie? Tego, że żądamy, żeby produkty, które przyjeżdżają spoza Europy, z krajów Mercosur, spełniały wszystkie standardy i normy jakościowe, tak jak w Europie, a jednym z nich jest ograniczenie stosowania pestycydów i to oczywiście jedno z drugim ma dużo wspólnego, ale jak to będzie się kształtować, trudno powiedzieć. Póki co zachęcam wszystkich do spróbowania.
Kawa ekologiczna.
Tak jest, kawa z żołędzi, ale też kawa z cykorii, kawa z korzenia miszka lekarskiego, z ziaren konopi. No dużo jest tych zamienników, które są robione. Kawa, która nie posiada kofeiny, więc ci, którzy szukają wrażeń
alternatywy,
i siły, to pewnie nie zrezygnują z kawy, ale ci, którzy chociażby wypijając kilka filiżanek kawy, już kolejne można zastąpić naszą lokalną.
To ja tylko zapytam, czy producent tej kawy, żołędziówki, tak jest napisane, jest zadowolony ze wzrostu sprzedaży?
Myślę, że pan Mirosław i tak ma naprawdę duże możliwości sprzedaży, eksportu, ogromne zainteresowanie samym miejscem, a wysyła swoje produkty na cały świat i okazuje się, że kawa z żołędzi jest bardzo dobrze odbierana i kupowana chociażby w Korei czy w Stanach Zjednoczonych.
Cudze chwalicie, swego nie znacie. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Pozdrawiam wszystkich, również wszystkich starostów, łącznie z panią starostą powiatu zambrowskiego.
Nasz gość dnia.